Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 14 września. Dziś razem z Joanną Sawicką i Wojtkiem Szackim będziemy rozmawiać o Platformie Obywatelskiej. Joanna dziś napisała tekst pod tytułem PO szykuje się do władzy. A ja postaram się dowiedzieć, ile w tych przygotowaniach jest nadziei, ile optymizmu, a ile tak zwanego spinu. Zapraszam na nasłuch. Joanna, może zacznijmy od tego, co słychać w Platformie, od tego, co się tam mówi. Ja osobiście odnoszę wrażenie, że porządkowanie Platformy i meblowanie partii zakończyło się i zakończyło się po myśli Donalda Tuska.
Tak, Donald Tusk wrócił do polskiej polityki ponad rok temu. No i już wtedy od samego swojego powrotu zaczął porządkować partię i podporządkowywać ją sobie. Jesienią zeszłego roku odbyły się wybory szefów struktur regionalnych. Zdecydowana większość regionalnych baronów to są ludzie mocno wspierający Donalda Tuska. Potem były wybory, w których sam Tusk został już prawomocnym przewodniczącym partii. W międzyczasie zmienił też statut Platformy, rozrzedził zarząd, to znaczy wprowadził do zarządu wiele nowych osób, co sprawiło, że ten zarząd przestał mieć takie znaczenie, przestał być decyzyjny. W tych zarządach, które odbywają się zresztą bardzo rzadko, bierze udział tyle osób, że tam tak naprawdę nie odbywają się prawdziwe dyskusje i decyzje najważniejsze zapadają gdzie indziej.
A przepraszam, gdzie zapadają te decyzje?
Podejmuje je Tusk po dyskusji ze swoimi najbliższymi współpracownikami, czyli z Igorem Ostachowiczem, Bartłomiejem Sienkiewiczem. To są tacy dwaj jego najbliżsi ludzie, ale często konsultuje też się z Marcinem Kierwińskim, chociaż ich relacje ostatnio chyba są trochę chłodniejsze, z Borysem Budką, ale tutaj też on jako były wiceprzewodniczący miał na początku coś więcej do powiedzenia, teraz ma znacznie mniej. Jan Grabiec jest taką postacią, która często rozmawia z Donaldem Tuskiem. Radek Sikorski też tam bywa. Natomiast takie pierwsze dwie osoby to jest Igor Ostachowicz i Bartłomiej Sienkiewicz. No i takim ostatnim etapem porządkowania partii to było takie uspokojenie wewnętrznych nastrojów i uspokojenie osób, które miały ochotę postawić się w jakiś sposób Donaldowi Tuskowi. Z jednej strony to był Grzegorz Schetyna, który zawsze ma taki chyba charakter, że działa jakoś tam na kontrze przewodniczącego, jeżeli on sam nie jest tym przewodniczącym. Myślę, że Grzegorz Schetyna jest teraz mocno zmarginalizowany i nawet słyszę, pojawiają się takie głosy, takie pomysły, że nie ma pewności, czy on dostanie miejsce na listach do Sejmu. No ale przede wszystkim Rafał Trzaskowski przestał myśleć o robieniu jakichś projektów samemu, osobno, na kontrze do Platformy albo we współpracy z innymi liderami opozycji, takimi jak na przykład Szymon Hołownia. Oni coś tam kombinowali jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy temu, natomiast z tego, co słyszymy, teraz już ci wszyscy najważniejsi, głównie politycy Platformy grają do jednej bramki, współpracują z Donaldem Tuskiem i Donald Tusk nie ma już problemu z partią. Partia po prostu jest mu podporządkowana.
Pewien złośliwy i nieprzepadający za Donaldem Tuskiem polityk Platformy powiedział mi, że Donald Tusk zbudował coś na kształt dworu i że to trochę przypomina to, co się działo na Nowogrodzkiej i to pewnie nadal się dzieje na Nowogrodzkiej, czyli powstał system wyczekiwania na Tuska i że ludzie, często ważni politycy Platformy, siedzą po kilka godzin w sekretariacie i czekają na posłuchanie i audiencję. I nie jest to jedyny element zbliżony do tego, co robił Jarosław Kaczyński przed wyborami w 2015 roku, który teraz Donald Tusk, zdaniem tego mojego rozmówcy, naśladuje. Mianowicie również wtedy Jarosław Kaczyński zaczął od porządkowania swojego najbliższego otoczenia. W przypadku Kaczyńskiego tym otoczeniem były partie Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, które jeszcze w 2014 roku startowały osobno w wyborach do Europarlamentu, poniosły klęskę i krótko później zostały obie schołdowane przez Jarosława Kaczyńskiego. I w ten sposób Jarosław Kaczyński zbudował ten obóz Zjednoczonej Prawicy, bez którego by tych wyborów prawdopodobnie nie wygrał, a jeśli by wygrał, to by nie przejął władzy. No i Donald Tusk robi coś podobnego, tylko że on nie miał odpowiedników takich bezpośrednich Gowina i Ziobry w swoim otoczeniu. Takim najbliższym odpowiednikiem był Rafał Trzaskowski, o którym się mówiło, że może stworzyć partię hit z Szymonem Hołownią i udało się to Tuskowi zablokować, wybić z głowy ten pomysł. I ów polityk, z którym rozmawiałem, mówił, że jesteśmy podobnie jak wówczas rok przed wyborami i że Tusk idzie drogą Jarosława Kaczyńskiego.
Jeszcze mam wrażenie, Janusz, że zapomniałeś Pawła Grasia. No zakładam, że on też musi być w pokoju, że się tak wyrażę, i też prawdopodobnie być w tym najbliższym kręgu.
Tak, myślę, że tak, chociaż rzeczywiście mało o nim słyszymy.
Co rozumiem, że jest trochę modus operandi Pawła Grasia. Natomiast rozumiem i mam wrażenie, i prosiłem ciebie tylko o krótkie potwierdzenie lub zaprzeczenie, że trochę już jesteśmy w takim miejscu, że widząc te wybory na horyzoncie, Donald Tusk też stworzył prośbą i groźbą partię, która gra do jednej bramki. To znaczy, że to jest już ten moment i ta sytuacja, że nikt nie chce i nikt nie będzie wyskakiwał przed szereg. Te osoby, które potencjalnie mogły wyskakiwać przed szereg, już zostały zamiecione czy odsunięte, bo stawka jest zbyt wysoka i że na przykład ten wątek aborcyjny tutaj był też jakimś takim pewnym testem bojowym, abstrahując od innych względów i dlaczego ten temat się pojawił wtedy, kiedy się pojawił i w miejscu, w którym się pojawił, ale że to też był taki moment, kiedy mogliśmy zobaczyć tą jedność partii, gdzie niezależnie od tego, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy z Donaldem Tuskiem, to wiemy, że musimy przyklasnąć i zgodzić się na wolę lidera.
Tak, to jest chyba pytanie o to, o co jest gra. To znaczy w momencie, kiedy gra jest o partię, bo wiadomo, że Platforma przegra wybory i nie przejmie władzy, to pojawia się mnóstwo pobocznych różnych liderów, pobocznych polityków, którzy chcą tę partię przejąć, czy jak największy jej kawałek, i to sprawia, że partia jest wewnętrznie rozbita. Teraz Platforma ewidentnie gra o władzę i to jest ich cel, i to ich spaja, i to sprawia, że są mniej chętni na różne wybryki.
Aczkolwiek na przykład przy reparacjach wojennych Grzegorz Schetyna poszedł do któregoś z mediów, nie wiem czy to był RMF czy jakieś inne radio, i żeglował, że tak powiem, wbrew temu, co później mówił Donald Tusk, i twierdził, że sprawa reparacji to jest już załatwiona i nie ma mowy o powrocie do nich. A tymczasem teraz Platforma złożyła własny projekt uchwały, w którym domaga się reparacji i od Niemiec, i od Rosji.
Przy czym ja też słyszałem rozmowę z Grzegorzem Schetyną, gdzie on wycofywał się z tego i nie wiem, jaka była sekwencja zdarzeń, ale nie wiem, czy to nie jest tak, że Grzegorz Schetyna wyskoczył ze swoją kontrnarracją, jeszcze nie wiedząc, jaka jest linia partii, co też świadczyłoby może niekoniecznie o woli pójścia wbrew temu, co partia mówi, a bardziej o tym, że Schetyna jest po prostu daleko od centrów decyzyjnych i że czasem jest zapraszany do mediów, mówi, co myśli, a potem się okazuje, że powinien był myśleć coś innego. Dobrze, to mniej więcej ustaliliśmy, że partia jest pod kontrolą. To teraz chciałem się ciebie zapytać, jak partia, jak Platforma i jak te różne kręgi decyzyjne patrzą na kwestie wspólnych list i jak z jednej strony myślą, że pójdą do wyborów, jak chcieliby pójść do wyborów.
Ja się zastanawiam, czy Donald Tusk właściwie kiedykolwiek wierzył w to, że powstanie wspólna lista opozycji na wybory do Sejmu. Teraz na pewno nie wierzy i nikt w Platformie specjalnie w to nie wierzy. No takim symbolicznym zakończeniem tej idei forsowania tego projektu to była ta deklaracja aborcyjna Donalda Tuska z Kampusu Polska z sierpnia, kiedy powiedział, że nie wpuści na listy nikogo, kto nie popierałby liberalizacji prawa aborcyjnego i legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży. Potem się lekko z tego wycofywał, mówił, że oczywiście inne partie mogłyby mieć własne zdanie na ten temat, gdyby szli razem. Natomiast inne partie zareagowały na to jako taką ostateczną deklarację, że nie idziemy razem, idziemy osobno. Zresztą no, kampania byłaby bardzo trudna w momencie, kiedy osoby z jednej listy jedne popierałyby liberalizację prawa aborcyjnego, inne byłyby przeciwne, no rzeczywiście no byłoby dosyć to karkołomne. Rozmawiałam ostatnio z wieloma politykami Platformy, Koalicji Obywatelskiej. Nie ma tam już żadnej wiary w jedną listę. Co więcej, pomimo tak mocnego twierdzenia o tym, że generalnie blokowanie się i współpraca na opozycji jest korzystna w walce z PiS-em, nikt też nie wierzy w to, że Platforma pójdzie na jednych listach z Lewicą. Platforma, to znaczy Koalicja Obywatelska, pójdzie samotnie do tych wyborów.
Tam w Olsztynie na kampusie Donald Tusk powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, czyli że chciałby, żeby ten przyszły rząd był złożony z jak najmniejszej liczby partii i koalicjantów, i powiedział, że idzie po zwycięstwo, co wskazywałoby na to, i chyba o tym już rozmawialiśmy nawet po kampusie, że w okolicy przewodniczącego i w samym przewodniczącym tli się nadzieja, że Platforma po prostu wygra, że PiS będzie na tyle słaby, że Platforma będzie w stanie stworzyć rząd albo sama, albo z jednym, góra dwoma koalicjantami, a nie użerać się z całą demokratyczną opozycją od lewicy z partią Razem po Polskę 2050 Szymona Hołowni.
Kiedyś była taka opowieść o tym, że jeżeli Platforma przekroczy 30% i się tam na stałe umości powyżej tego progu 30%, to wtedy Platforma pójdzie sama. Czy, nie wiem, Wojtek, może ty chciałbyś też się zmierzyć trochę z pytaniem, jak istotna będzie sytuacja sondażowa dla tego, jaka będzie kompozycja tych list?
No zacznijmy od tego, jak wygląda teraz sytuacja sondażowa. Wygląda na to, że PiS jest w trendzie lekko spadkowym, a Platforma delikatnie zwyżkuje. Przewaga PiSu nad Platformą w ciągu ostatnich miesięcy zmalała z ponad 10 do 6 punktów procentowych. Gdyby, uwaga, ekstrapolować ten trend, to mniej więcej za pół roku doszłoby do mijanki na prowadzeniu. Nie wiadomo, czy tak się wydarzy, natomiast nie widać czynników, które by PiSowi sprzyjały. Natomiast w Platformie zwykle jest tak, że jeśli partia zaczyna wierzyć, że idzie po władzę i zaczyna rosnąć w sondażach, to rośnie dalej i w końcu ta mijanka może się wydarzyć. I myślę, że na tej wierze w to Tusk opiera swoje obecne działania, lekko napięte relacje z Szymonem Hołownią, niechęć do, tak jak Aśka mówiła, do stworzenia koalicji wyborczej z samą lewicą. W tej sytuacji też trochę bez sensu, bo by chyba porozumiewanie się z PSL-em, chociaż tego bym akurat do końca nie wykluczył. Gdyby Donald Tusk chciał jakoś zaszkodzić Polsce 2050, to kto wie, czy by tego PSL-u nie przygarnął.
Choć tutaj moim zdaniem PSL nie chciałby startować.
No ale racją stanu opozycji też jest to, żeby się żadne głosy nie zmarnowały, a PSL nie jest pewien wejścia do Sejmu, więc wydaje mi się, że samodzielny start PSL-u jest najmniej prawdopodobny z tych wszystkich możliwości. A wracając do twojego pierwotnego pytania, Andrzej, no wydaje mi się, że Donald Tusk będzie odwlekał moment decyzji o konfiguracji na listach wyborczych. No tam jest oczywiście jeszcze kwestia nie tylko układu z tymi partiami, które obecnie są samodzielne, ale również z Zielonymi, z Inicjatywą Polską, z tymi różnymi bezpartyjnymi posłami od Klaudii Jachiry i Franka Sterczewskiego po Pawła Kowala i Pawła Poncyliusza. Więc no tutaj jest dużo kwestii jeszcze do rozstrzygnięcia i myślę, że Donald Tusk nie będzie się z nimi spieszył.
Tak, natomiast ja to widzę trochę w ten sposób, że przypuszczam, że jest duże prawdopodobieństwo, że PSL pójdzie razem z Hołownią na wybory do Sejmu. Rzeczywiście PSL nie ma pewności przekroczenia progu, ale to Hołownia jest tym bezpieczniejszym i łatwiejszym dla nich kierunkiem koalicyjnym, więc jeżeli Platforma miałaby kogoś ratować, to jest to Lewica. Natomiast ja trochę widzę to tak, że Lewica i jej poparcie są zależne od tego, co robi Tusk i co robi Platforma. To znaczy, to zależy od Platformy, czy Lewica będzie miała te pewne 7%. I jeżeli Tusk zostawi jej przestrzeń, bo nie ma innej partii, która tak łatwo zabierałaby lewicy głosy. Jeżeli Tusk zostawi jej przestrzeń na posiadanie tego bezpiecznego poparcia, żeby przejść próg, to ona po prostu przejdzie próg.
Ja myślę, że 7% to nie jest pewny wynik. Myślę, że to powinno być co najmniej 9%, tak bym obstawiał. Natomiast mam poczucie, że tak jak prawdopodobnie nikt nie wierzył, że będzie jedna lista, tak, myślę, że teraz nikt nie wierzy, że Platforma jednak pójdzie sama i myślę, że cały czas to jest kwestia od uchylonych drzwi do różnych konfiguracji i zgadzam się chyba z tobą w kwestii tej Lewicy, to znaczy jeżeli Lewica rzeczywiście będzie miała te pewne 9%, to łatwiej będzie wystartować samemu bez Lewicy, licząc na jak najlepszy wynik i następnie na rozmowy z Lewicą jako potencjalnym koalicjantem, niż wciągnięcie tej Lewicy na listę. Natomiast jeżeli będzie jakiekolwiek zagrożenie, że te głosy miałyby się zmarnować i że Lewica rzeczywiście mogłaby spaść pod próg, to wydaje mi się, że cały czas te drzwi są uchylone i te dobre relacje między Czarzastym a Tuskiem wynikają z tego, że panowie musieli sobie powiedzieć w którymś momencie, że nie dopuszczą do takiej sytuacji, żeby głosy Lewicy się zmarnowały, koniec, kropka. A jak i co, to mówiąc brzydko, czas pokaże. Jeszcze chciałem ciebie zapytać, Jano, czy coś wiadomo o programie, z którym Platforma chciałaby iść do wyboru? Bo już tak, mniej więcej wiemy, a nawet wiemy, kto rozdaje karty. Mniej więcej chyba wiemy, w jakim kierunku idzie myślenie, jeżeli chodzi o kompozycję tych list. No to teraz jeszcze trzeci taki istotny wątek, to jest z czym do tych wyborów?
O programie nie wiadomo zbyt wiele, oprócz tego, że no, Platforma nie przykłada do programu jakiejś takiej wielkiej wagi. W październiku ma się odbyć kongres programowy, na którym Platforma ma coś więcej powiedzieć. To raczej nie będzie taka gruba księga, w której wyczytamy, jaki rzeczywiście ta partia ma pomysł na Polskę. Pamiętam, to chyba był luty 2014, kiedy PiS przedstawił taki swój gruby program. A potem jeszcze nastąpił ten taki wielki kongres programowy w 15 roku przed wyborami do Sejmu. Tutaj nic takiego się nie szykuje. Mam poczucie, że Platforma mocniej skupia się na tym, jak rzeczywiście przejąć władzę w Polsce, to znaczy jak po wygranych wyborach przejąć kontrolę nad instytucjami. Po wyborach nie będą mieli kontroli chociażby nad mediami publicznymi, czy tym, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. I to jest ich większą bolączką i większym problemem jest to, jak sprawić, by pomimo tego, że prezydent pochodzi z innego obozu politycznego i pomimo różnych blokad ustawowych i konstytucyjnych, żeby mogli de facto przejąć instytucjonalną władzę w Polsce. A to, jaki będzie program, jakie oni wprowadzą reformy, jest dla nich drugorzędne i wychodzą z założenia, że dla wyborców to nie jest tak strasznie ważne. To znaczy oni uważają, że główną emocją, która będzie rządziła kampanią wyborczą, jest po prostu zwalczenie rządu pisowskiego. No coś tam wiemy oczywiście o tym, co oni chcą wprowadzić. Znaczy to są te 20% dla budżetówki, ta aborcja, która ma być jedną z pierwszych przyjętych ustaw, no jakieś reformy sądownicze, poprawa relacji z Unią. Na pewno będzie sporo o tym w tym przedstawionym w październiku programie. Natomiast przypuszczam, że będziemy czuli niedosyt i tak naprawdę nie zobaczymy, jak oni widzą Polskę, jak oni widzą rządzenie Polską po tym kongresie październikowym.
Ja bym się trochę z sobą zgodził, a trochę nie zgodził. Zdecydowanie zgodził się z tym, że ta emocja, która ma nieść ich do wygranej, to jest odsunięcie PiS-u od władzy i to jest ten wspólny mianownik, który ma porządkować myślenie polityków, wyborców i potencjalnych partnerów i koalicjantów. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te kwestie programowe, to jakkolwiek zgodziłbym się, że w tym momencie to nie jest pierwszorzędne, to zgaduję jednak, że będzie wykonana ciężka praca programowa po to, żeby przedstawić jakiś program, tylko że ta praca w tym momencie się nie dzieje i ona nie jest widoczna, dlatego że jest ileś niewiadomych. Jest kwestia sytuacji, w jakiej będziemy w momencie, kiedy będziemy przystępować do wyborów. Jest kwestia tego, z jakim programem PiS będzie szedł. Jest kwestia tego, jak będą te listy się kształtowały. I wreszcie jest kwestia po prostu też uporządkowania sobie tych pomysłów programowych i mówiąc wprost, przetestowania ich z elektoratem w zależności od tego, jak ten elektorat się ułoży. Więc wydaje mi się, że tu są dwie odrębne kwestie, które bym rozróżnił. Znaczy Platforma, mówiąc eufemistycznie, ma dogmatycznego podejścia do programu i jest gotowa wybrać z dosyć szerokiej gamy różnych pomysłów programowych, żeby stworzyć program na przyszły rząd. I jakby to widać po tym, co mówi Donald Tusk, który potrafi od prawa do lewa rzucać pomysłami czy propozycjami w zależności trochę od momentu i emocji politycznej, która rządzi jego środowiskiem. Natomiast z drugiej strony zgaduję, że koniec końców ta partia skorzysta z ekspertów, usiądzie i napisze ustawy po to też. I wydaje mi się, że też taka jest trochę ta kolejność i to myślenie o tym, jak przejmować władzę, żeby pokazać, że mamy właśnie pomysł na Polskę. Mam też wrażenie, rozpoczęły się pierwsze rozmowy i już pierwsze meblowanie gabinetów. Czy ty też to widzisz i słyszysz?
Trochę to słyszę, ale jednak w takich oficjalnych rozmowach politycy starają się bardzo tonować te nastroje. To znaczy zdają sobie sprawę, że bardzo słabo by to wyglądało, gdyby media teraz zaczęły pisać, że Borys Budka zostanie ministrem sprawiedliwości, a Marcin Kierwiński albo Bartłomiej Sienkiewicz ministrem spraw wewnętrznych. Więc oczywiście trochę się o tym mówi, no bo oni, nawet jak rozmawiam z różnymi politykami, takimi spoza Sejmu, z różnymi działaczami Platformy w regionach, no to oni nawet ze sobą rozmawiają o tym, jakie spółki będą do wzięcia, kto gdzie może pójść, czy lepsze są spółki, czy instytucje publiczne. Natomiast jest taki pomysł budowy rządu w taki sposób, żeby ministrowie byli stosunkowo słabi i żeby dzięki temu Donald Tusk mógł praktycznie jednoosobowo rządzić twardą ręką i wprowadzać bardzo twarde zmiany, które pozwolą mu właśnie przejąć kontrolę nad instytucjami.
Bo my się tutaj prześliznęliśmy po posadzie premiera, a jeśli chodzi o meblowanie rządu, no to chyba jest oczywiste już, że Donald Tusk chce być premierem i nie napotka na swojej drodze raczej oporu. Jeśli opozycja dzisiejsza przejmie władzę, to Tusk będzie tym premierem.
Tak bym się też spodziewał. Rozumiem, że jedyna możliwość, w której opozycja przejmuje władzę, a Donald Tusk nie jest premierem, to są jakieś czarne łabędzie, które jak wiadomo ciężko przewidzieć. Natomiast wszystko wskazuje na to, że decyzja zapadła i ja też słyszałem to, co mówi Anna i wydaje mi się, że w ogóle to jest trochę tak, że my jesteśmy w takim momencie, że z jednej strony zupełnie niepoważne i kontrproduktywne byłoby, żeby rzeczywiście rozpoczęła się realna, rzeczowa debata na temat tego, jak przyszły rząd miałby wyglądać, bo jest zdecydowanie za dużo czasu i jeszcze za dużo może się wydarzyć. A z drugiej strony trochę jest tak, że mam poczucie, że jest taka atmosfera, żeby zacząć o tym rozmawiać za zamkniętymi drzwiami w kuluarach, bo to też sprzyja i buduje taki nastrój przyszłej potencjalnej wygranej. To znaczy, to jest element trochę tej opowieści, to jest element trochę tego budowania takiej pozytywnej narracji o przejęciu władzy, to znaczy mamy zwarte szeregi, że mamy ułożone listy, że mamy dobry pomysł na Polskę i że już mamy pomysł na to, kto gdzie czym będzie zarządzał i w jaki sposób. I to jest jakby jedna rzecz, a druga to jest trochę odpowiadając na to, co ty mówisz o tym silnym premierze i słabych ministrach. Myślę, że to jest rzeczywiście dosyć prawdopodobne i to się wpisuje w tą narrację. To znaczy, że siłą rzeczy, patrząc na kształt i stan tej partii teraz i to, jak ona jest zarządzana, to, że naturalnym jest i będzie, że to Donald Tusk, szczególnie jeżeli uda mu się odsunąć PiS od władzy i ten biały koń, na którym on wracał z tej Brukseli, rzeczywiście okaże się biały i prawdziwy i domalowany, że się tak wyrażę, to, że on będzie pełnił taką funkcję w tym imaginarium opozycyjno-platformerskim ojca narodu, nie ma w takiej sytuacji i w tym obrazku miejsca na silnych ministrów, ewentualnie na silnego ministra spraw zagranicznych. I tu wydaje mi się, że jest dosyć pewne. I tu myślę, że można sobie pozwolić nawet na pewne spekulacje, że byłby to właśnie Radosław Sikorski. A poza tym to raczej będą słabi ministrowie, natomiast będzie duża potrzeba na zasób ekspercki, który będzie zarządzał państwem i przeprowadzał jakąś sanację i porządkowanie po PiS-ie. I wydaje mi się, że to jest trochę ta opowieść, która krąży i będzie krążyła i będzie się nasilała o silnym premierze, względnie silnym ministrze spraw zagranicznych, słabych ministrach i silnym zasobie ekspercko-wiceministerialno-służbo-cywilnym, który będzie pomagał zarządzać państwem.
Tak, no bardzo mnie przekonuje to, co mówisz, w sensie, że tutaj po prostu nie ma przestrzeni, nie ma silnych polityków wokół Donalda Tuska. Ani też nie wyobrażam sobie, żeby koalicjanci pełnili taką rolę, żeby potrafili być jakoś bardzo wpływowi i ci mniejsi koalicjanci wewnątrz Koalicji Obywatelskiej i ci potencjalni koalicjanci po wyborach.
Aczkolwiek w tej układance jest kłopot z tymi koalicjantami, tak? To znaczy ta opowieść to jest opowieść o rządzie Platformy, natomiast rząd koalicyjny to jest rząd, który no siłą rzeczy będzie musiał uwzględnić też interesy i potrzeby koalicjantów, a zaryzykowałbym tezę, że bardzo dobre relacje i przyjaźń Donalda Tuska z Włodzimierzem Czarzastym kończą się w momencie wygranych wyborów. Bo wtedy zaczyna się gra o zupełnie inną stawkę, no i wtedy zaczyna się kłopot. Już zdaje się, że Szymon Hołownia zgłosił
się. Hołownia już się zgłosił na wicepremiera od spraw energetycznych.
Klimatycznych.
Energia i klimat, on zdaje się powiedział jedno i drugie. Znaczy on powiedział, że nie wyobraża sobie wejścia do rządu, w którym takiego stanowiska nie będzie. I chyba nie ulega kwestii, że miał siebie na myśli, no bo sądzę, że byłby to dla niego naturalny krok w budowaniu siebie jako poważnego polityka i zgodnie z tą agendą programową, którą ma Polska 2050. Z kolei wiem też skądinąd, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy widzi siebie jako następczynię Przemysława Czarnka w edukacji i pewnie takich polityków z ambicjami ministerialnymi, wicepremierowskimi jest po stronie opozycyjnej więcej. No oczywiście dochodzą do tego takie stanowiska jak marszałek Sejmu, jak być może komisarz w Unii Europejskiej, bo możliwa będzie zmiana na tym stanowisku.
To w ogóle swoją drogą jest najlepszy pomysł, zdaje się,
dla Rafała Trzaskowskiego.
Dla Rafała Trzaskowskiego.
Jeśli nie zostanie ministrem spraw zagranicznych.
Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest bezpieczne, to jest zejście na boczny tor, aczkolwiek prestiżowy i odpowiadający ambicjom i kompetencjom Trzaskowskiego. To jest też zgrabne i umiejętne wyjście z Warszawy bez skandalu i bez poczucia porażki, więc wydaje mi się, że to ma sens i zastanawiałbym się, czy to nie jest tak, że takie decyzje już zapadły. Nie wiemy tego chyba, ja tego nie wiem, ale to brzmi bardzo
sensownie. Ja też nie wiem. No jeszcze rzucają się w oczy takie dwa stanowiska, czyli minister spraw europejskich oraz minister funduszy, które prawdopodobnie będą takim dość wdzięcznym polem do popisu dla polityków, no bo dość łatwo będzie doprowadzić do poprawnych relacji z Brukselą i w ten sposób się budować.
To powiedziawszy, wypada i trzeba powiedzieć, że jesteśmy jeszcze daleko od wyborów. czeka nas trudna zima, czeka nas też jakieś meblowanie się i układanie list po stronie prawicowej, sytuacja geopolityczna i tak dalej, i tak dalej. To, o co was chciałem zapytać na koniec, to jest, jak wy oceniacie, jak głęboko rzeczywiście ten aktyw partyjny i sama partia, i sam Donald Tusk wierzą w wygraną. To znaczy, ile w tym, o czym my teraz rozmawiamy, co jest trochę opowieścią o tym, co my słyszymy, jak dużo w tym jest teatru, budowania właśnie tej takiej pozytywnej opowieści, narracji o tym, że idziemy, nadchodzimy, będziemy, rozliczymy, będziemy rządzić, a ile w tym jest rzeczywiście głębokiego przekonania i już zastanawiania się, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko będzie. Jak oceniacie?
Mogę sobie wyobrazić, że rządzący platformą jakoś wzmacniają te narracje o wygranej, nawet jeżeli zdają sobie sprawę, że no jeszcze jest jednak 12 miesięcy do wyborów, wiele może się zdarzyć i tak dalej, ale ja obserwuję platformę od kilku lat. To były trudne lata dla tej partii i mam wrażenie, że aktyw rzeczywiście uwierzył. To znaczy, że oni mają takie poczucie, że teraz albo nigdy. No już tyle razy szliśmy na przegrane wybory, a teraz wreszcie możemy wygrać i teraz jest ten moment, kiedy mamy silnego przewodniczącego, mamy perspektywy, mamy dobre sondaże i rosnące i po prostu to jest ten moment, kiedy idziemy po zwycięstwo, no bo innego momentu nie będzie.
No Aśka mi tutaj ukradła parę myśli, więc krótko tylko dopowiem, że ja nigdy, a w każdym w ostatnich latach nie widziałem platformy w takich nastrojach. W 2018-2019 roku na pewno było zupełnie inaczej. Tam nie było cienia wiary w to, że można odebrać władzę PiS-owi, co odbiło się oczywiście też na wyniku wyborczym. Teraz rzeczywiście oni już dzielą skórę na tym niedźwiedziu i nie wiem, nie rozmawiam z bezpośrednim otoczeniem Donalda Tuska, rozmawiam raczej z innymi politykami Platformy, to sądzę, że oni przede wszystkim myślą o tym, że to beznadzieja, w której pogrąża się PiS, zapewni władzę Platformie, a nie jakieś genialne pomysły Donalda Tuska i reszty opozycji. I że PiS jest już w takim stanie, w takim rozkładzie, że nie dojedzie do wyborów w takiej formie, w jakiej jest teraz. A jeśli nie dojedzie i zjedzie do tych 32-30% poparcia, to wiadomo, że nie utrzyma władzy i wiadomo, że musi na tym skorzystać Platforma jako największa partia. Czyli to nawet nie jest uznanie jakiegoś kunsztu Donalda Tuska, tylko wiara w to, że nie ma już po drugiej stronie tak silnego i tak bezwzględnego przeciwnika. Nie wiem, czy diagnoza samego Tuska i jego otoczenia jest taka sama. I tutaj przestrzegałbym jeszcze polityków Platformy przed takim myśleniem, bo PiS jest bodaj jedyną partią, która potrafiła się już parokrotnie podnieść z kryzysów sondażowych. Rzeczywiście te najbliższe miesiące będą bardzo trudne dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Ale ja bym tak już nie przekreślał całkiem możliwości odbudowy PiS-u i ja bym się jeszcze wstrzymał z ogłaszaniem, że Platforma na bank te wybory wygra i będzie tworzyła rząd.
Zgoda. Natomiast ja mam wrażenie, że to, co my obserwujemy tak naprawdę w ostatnich tygodniach, to jest, używając terminologii wojennej, bitwa o nadzieję. I mam wrażenie, że Platforma tą bitwę o nadzieję wygrywa. To znaczy, że po tej stronie pisowskiej jest naprawdę niskie morale, a z drugiej strony, po tej drugiej stronie platformerskiej jest właśnie, jakkolwiek jest to trochę podsycane, podbijane i budowane sztucznie, ale jest takie rosnące poczucie, że to się uda.
Nie, te emocje są autentyczne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i nawet są jakieś racjonalne podstawy ku temu.
Więc wydaje mi się, że to jest trochę ta faza tej gry wyborczej, że my widzieliśmy wakacje prekampanię. Teraz mam poczucie, że jest właśnie ta bitwa o nadzieję. Następnie zobaczymy te wyniki sondażowe, jak w miarę zbliżania się zimy, trwania zimy i końca tej zimy. No i potem będzie już rzeczywiście przygotowanie się do kampanii właściwej. I to jest tak naprawdę ta niewiadoma. I to jest coś, o czym tutaj nie rozmawialiśmy, a wydaje mi się też bardzo ciekawe. Znaczy, elementem tego przejmowania albo utrzymywania władzy jest też, jak będzie wyglądała sama kampania. I trochę rozmawialiśmy o programie, o partii, o, nie wiem, rządzie i tak dalej. Nie rozmawialiśmy o kampanii, też dlatego, że tutaj wszyscy trzymają karty jak najbliżej orderów. A wydaje mi się, to jest jeszcze ta niewiadoma. To jest to, co jest ciekawe. Natomiast to w tym kierunku zmierzamy i to jest coś, co dopiero będzie jakoś się nam ukazywało w przyszłości. Bardzo dziękuję, Anno. Bardzo dziękuję, Wojtku.
Dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.